Dzień dobry, kochani. Pomyślałam, że 1 stycznia 2024 roku to najlepszy moment na nagranie krótkiego podcastu dla Was. Dla Was, dla czytelników Pauzy i dla słuchaczy podcastu, którzy pewnie też czytają Pauzę, a może nie czytają, tylko słuchają. Witam Was bardzo serdecznie. Tak jak mówiłam, 1 stycznia 2024 rok, najlepszy moment, jak sądzę, na krótkie podsumowanie roku ubiegłego, 2023, i na kilka słów o tym roku i na krótkie zapowiedzi. To będą trochę inne zapowiedzi niż zazwyczaj. Zaraz o tym więcej opowiem. Siedzę sobie w domu, pada deszcz za oknem, aura nie sprzyja spacerom, ani właściwie jakimś super dobrym nastrojom. Pomyślałam, że może nawet będziecie słyszeć ten deszcz przez okno, ale chyba go nie słychać. Chociaż są też ptaki. Trochę słychać. Ptaki jakieś się obudziły, więc nie jest tak smutno. Wiosna pewnie już nadejdzie niedługo. Mam w każdym razie taką nadzieję. Kochani, jeżeli chodzi o 23 rok, od tego zacznę. Napisałam o tym krótki post na Instagramie i na Facebooku, więc możecie sobie do niego wrócić. Napisałam też o tym w newsletterze, który wychodzi raz w tygodniu do Was. To był bardzo pracowity rok dla mnie. I to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to to, że dopiero pisząc to podsumowanie, tak naprawdę zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo był pracowity. Oczywiście pamiętałam na bieżąco, ile książek wydaję. Wydałam książek 15 w 23 roku. To jest największy plan wydawniczy od początku Pauzy. Przypominam, że 23 rok to był szósty rok istnienia Pauzy, szósty rok wydawniczy Pauzy. Pierwsze książki ukazały się w 2018 roku, potem 19, 20, 21, 22, 23. Także to był trzeci taki pełny rok wydawniczy Pauzy. I był on najbogatszy. Najwięcej książek wydałam. Wydałam też 5 audiobooków, o których często nie myślę jako o osobnym, tak używając słowa, które nie do końca pasuje do książek i nie lubię tak o nich mówić, ale produktu. Były to zupełnie osobne produkty. E-booki się robi troszeczkę z rozpędu. Z PDF-a do druku generuje się e-booka, więc on nie wymaga dodatkowej pracy ani dodatkowej okładki. Wymaga dodatkowej pracy tylko jeżeli chodzi o dystrybucję. Natomiast jeżeli chodzi o powstanie takiego e-booka, to jest dosyć automatyczny proces. Natomiast audiobook wymaga jednak dodatkowej pracy, wyboru lektora, w czym ja zawsze uczestniczę. Zawsze sama wybieram lektorów do audiobooków. Czasem uczestniczę też w przygotowaniu takiego słowniczka z fonetyką. Będę na to zwracać większą uwagę w przyszłości, bo wiem, że były jakieś uwagi do kilku poprzednich audiobooków. Głównie do jednego, ale nie będę może o tym teraz opowiadać, bo to jest mało istotne i dotyczy tak naprawdę jednego czy dwóch słów. Natomiast chcę o tym powiedzieć pod kątem przyszłych audiobooków właśnie, że będą wymagały jeszcze większej pracy ode mnie i większego zaangażowania właśnie w tą stronę fonetyczną, żeby tego wszystkiego dopilnować. Także 15 książek, 5 audiobooków, można powiedzieć, to dodaję w sumie 20. Do tego pisałam newsletter co tydzień dla Was. Byłam na 6 imprezach targowych. Także no i 2 wizyty autorek, Antiera Wik-Strubel w Sopocie i Samantha Schweblin na Festiwalu Konrada. Także był to bardzo angażujący rok. Był też bardzo pracowity pod takim kątem, że kupiłam bardzo, bardzo dużo książek na przyszłość. Więc no, ten proces, w którym kupuję książki, polega na tym, że je czytam, że je wybieram, że się nad nimi zastanawiam. Potem jest proces negocjacji z agentem, ustalam warunki, potem czytam oczywiście umowy. No i jest to też proces, który jest bardzo czasochłonny, angażujący. I później oczywiście wybieram też tłumaczy, zlecam dalsze prace, bo taki mam zwyczaj, że książki u mnie nie leżą, tylko dość prędko się uruchamia ten proces pracy nad książką. Więc to, że kupiłam, nie będę nawet mówić ile, bo bardzo dużo tytułów na przyszłe lata, no to też spowodowało, że ten rok był dodatkowo bardzo pracowity. A to, co mnie zastanowiło, to to, że dopiero pisząc to podsumowanie zdałam sobie sprawę z tego, jak dużo pracowałam. Ktoś mi nawet napisał w trakcie roku, już nie pamiętam, chyba wrzuciłam jakieś zdjęcie z wakacji, ktoś mi napisał, że gdyby nie to, że tyle książek się ukazuje w pauzie, to myślałby, że w ogóle nic prawie nie robię, tylko zabawa, wakacje, piasek i odpoczynek. No więc Instagram to jest jedno, rzeczywistość to druga. To drugie, nie wiem do końca, dlaczego ta osoba miała takie wrażenie, bo mam wrażenie, że nie zasypuje Was informacjami o moich podróżach czy odpoczynku, ale może tak jest, może jestem inaczej trochę postrzegana. Na pewno dbam o siebie i dbam też o swój odpoczynek, o czas wolny, o przyjemności, o rzeczy, które nie są związane z pracą. Natomiast tak naprawdę ta praca jest bardzo angażująca. I angażująca tak totalnie, po prostu pochłania moje życie w takim sensie, znowu to źle brzmi, że pochłania, prawda? Bo nie oddaje tego mojego życia pracy, ale jest powiązana, może tak, może to jest lepsze określenie, bardzo ściśle powiązana z moją codziennością, bo nawet czytanie książek, propozycji wydawniczych, co często robię wieczorami, weekendy, nie traktuję tego jako pracę, to jest też dla mnie ogromna, ogromna przyjemność, a jednocześnie jest to jednak praca. W tym roku nawet przeczytałam dość sporo książek, których ja nie wydaję. Część już jest wydana po polsku, część nie. Zupełnie czytałam je dla przyjemności, bo wiedziałam, że ich nie wydam z różnych przyczyn, więc nawet sporo takich książek się udało w tym roku przeczytać, ale no, jest ta praca bardzo powiązana z moją codziennością. Nagrywam jak zwykle, słuchajcie, spontanicznie, więc będę się zacinać, będę czasem się przejęzyczać i poprawiać. Wydaje mi się, że ta autentyczność to jest też to, co charakteryzuje pauzę. Tak nagrywam, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Także chyba tyle o tym 23 roku. A, jeszcze jedną ważną rzecz chcę bardzo, bardzo ważną powiedzieć o rynku. Więc powiem Wam, że rynek książki w 23 roku był bardzo, bardzo trudny dla wydawców. I to też jest coś, o czym się, wydaje mi się, rzadko mówi. Raczej jest propaganda sukcesu na wszystkich socialach. Rzadko się ktoś przyznaje do jakichś porażek czy trudniejszych chwil, a powiem Wam, że ta inflacja, która miała miejsce w Polsce w 23 roku, te zawirowania też polityczne, ta atmosfera stresu, napięcia, oczywiście sytuacja na świecie, Ukraina, to co się dzieje w Gazie, w Izraelu, bardzo, bardzo wpłynęła też na nawyki zakupowe, na to, ile ludzie mieli pieniędzy, ile mogli przeznaczyć na zakupy. I jest to odczuwalne praktycznie we wszystkich branżach. Jeżeli poczytacie sobie jakieś analizy rynku o tym, jak ta inflacja, która wynosiła w pewnym momencie chyba 18%, no jak wpływała bardzo realnie na zakupy. I w książkach było to bardzo odczuwalne. Tak naprawdę sprzedawały się w dużych nakładach. Było kilka tylko takich tytułów. W dużej mierze była to oczywiście młodzieżówka, o której pewnie wszędzie czytacie i słyszycie, że się bardzo dobrze sprzedaje. Było też kilka książek, na przykład Chłopki, wydawnictwa Marginesy, które odniosły ogromne sukcesy i też w jakimś stopniu, jak to dobrze określił mój znajomy, wyciągnęły pieniądze z rynku. Tak? Czyli jeżeli ktoś ma ograniczoną pulę na wydatki książkowe, ograniczone pieniądze, jak pewnie większość z nas, no to często właśnie kupi tę bardziej wypromowaną, bardziej popularną książkę, która jest absolutnie wszędzie, we wszystkich rankingach, we wszystkich recenzjach, o której się mówi. Często są to autorki polskie, gdzie można też się z nimi spotkać, czy autorzy polscy, z którymi się można spotkać na żywo i tak dalej. No i właśnie jeżeli jest taki rok, który jest takim powiedzmy słabszym, chudszym rokiem, no to ewidentnie inni wydawcy to odczuwają. I te listy top, które widzicie, które nadal funkcjonują oczywiście w Empiku i w różnych innych miejscach, to co jest ważne, ja pracuję już na tym rynku prawie 30 lat, prawie 30 lat, naprawdę te nakłady spadają, tak? Czyli kiedyś, żeby znaleźć się na przykład w top 10 książek w Empiku, trzeba było sprzedać ileś tam egzemplarzy dziennie, a teraz się sprzedaje mniej tych egzemplarzy. Ta sprzedaż jest bardziej rozdrobniona. Jest coraz większa konkurencja, też w obszarze właśnie pauzy, co powoduje, że się sprzedaje po prostu mniej książek z tytułu. W większości. Myślę, że to dotyczy praktycznie 90% wydawców, a może nawet wszystkich wydawców, bo nawet ci, którzy mieli te wielkie hity, to sami powiedzą Wam, jeżeli ich znacie, porozmawiacie w kuluarach, a ja tak robię, powiedzą Wam, że tak, no, tytuł XYZ sprzedał się fenomenalnie, ale wszystkie inne się sprzedawały bardzo słabo. A jak każdy wydawca wie, jeden tytuł, który ciągnie resztę, no to jest bardzo słaby pomysł na przyszłość, bo on powoduje, że jest bardzo duża rentowność i duży zarobek na tym jednym tytule, natomiast cała reszta kuleje. No a jak cała reszta kuleje, to rentowność spada. A jak rentowność spada, no to sobie możemy resztę dopowiedzieć. Jeżeli wiemy cokolwiek o biznesie, no to, to wiemy mniej więcej, jak to się układa. Także był to trudny rok, mówię to zupełnie otwarcie i myślę, że warto o tym też mówić. Warto mówić o tym, nie tylko jakie są bolączki rynku, o których pewnie też słyszeliście często, o dystrybucji, o kosztach, o rentowności właśnie. Natomiast, no wiecie, fakt, że mamy inflację rzędu 20% i praktycznie każdy współpracownik oczekuje podwyżki 20%, no trudno, żeby to nie wpadało, nie wpływało na, no, na zyski też wydawców. Także no tak, tak jest. Natomiast ja nadal robię swoje i chciałam powiedzieć o takich dwóch maksymach, które przyświecają niektórym wydawcom. Tutaj powiem tą pierwszą, zacytuję po angielsku, była kiedyś nawet taka piosenka: Bigger, better, faster, more, czyli więcej, szybciej, ogólnie więcej, szybciej, tak to można podsumować. Więc ja się nie kieruję tą zasadą bigger, better, faster, more. I przeczytałam ostatnio jakiś post na Facebooku, że wydawca radził, czy życzył czytelnikom, że dla dobra literatury, żeby była dominacja jego wydawnictwa, więc ja nigdy nie aspirowałam do tego, żeby dominować. Kiedyś pracowałam w bardzo wielkich wydawnictwach, jak część z Was wie. W pierwszej pracy, pierwsza praca moja to był w ogóle Empik, który też chciał dominować i chciał być największy i najsilniejszy na rynku. Potem pracowałam w Egmoncie, w bardzo silnym wydawnictwie książkowym, wówczas ogromnie silnym, które też chciało być największe i najsilniejsze. A moja ostatnia, potem w świecie książki, potem jeszcze gdzieś, ale moja ostatnia praca na etacie była w GW Foksal, które wtedy wydawało ponad 1000 tytułów rocznie, słuchajcie. Ja byłam dyrektorem wydawniczym i wydawałam ponad 1000 tytułów. Oczywiście część z nich to były na przykład wydawnictwo Wilga, czyli książki dla dzieci, jakieś drobne rzeczy, które miały po 20 stron oczywiście. Natomiast też było takie stawianie na to, że trzeba dominować, trzeba mieć jak największy udział w rynku. Więc ja wyznaję inną zasadę, less is more. I tutaj jest fajne tłumaczenie polskie, czyli mniej znaczy więcej. I chcę z takim większym luzem może podejść do planowania w tym roku, bo generalnie całe moje życie bardzo, bardzo ściśle planowałam. Mówię oczywiście tutaj o kwestiach zawodowych. Musiałam to robić, chciałam to robić, lubiłam to robić i dalej to robiłam w pauzie, a w tym roku stwierdziłam, że troszeczkę spróbuję wyluzować i zobaczę, co się wydarzy. To będzie taki trochę eksperyment biznesowy, eksperyment dla mnie samej, dla mojego sposobu pracy, dla mojej głowy, dla mojego spokoju, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. I też z tego właśnie podejścia less is more, czyli mniej znaczy więcej, wynika to, że po pierwsze, nie wiem, ile tytułów wydam w tym roku. W tej chwili naprawdę nie wiem, to nie jest żadne krygowanie się, to nie jest ukrywanie prawdy. Nie postawiłam sobie celu, w odróżnieniu od lat ubiegłych, kiedy prawie zawsze miałam określone, ile tych książek dokładnie chcę wydać rocznie. W tym roku stwierdziłam, zobaczę. Na razie mam opracowany plan mniej więcej na pierwsze półrocze i nie będę o nim całym opowiadać, bo to też chcę, żeby była taka zmiana w pauzie. Będę mniej więcej kwartalnie opowiadać Wam o zapowiedziach i pokazywać Wam, co będę wydawać, bo też to, co mnie irytuje, to jest takie bez przerwy gonienie za nowością. I bardzo, bardzo mnie cieszy to, że w topkach na 2023, które wrzucaliście na Facebooka, na sociale inne, na Instagram i tak dalej, było bardzo dużo książek pauzy z lat ubiegłych. Czyli nie tylko czytaliście nowości. Mnie to bardzo, bardzo cieszy. To jest ogromny komplement dla wydawcy i też to jest bardzo cenne dla wydawcy, bo właściwie najgorsze to, co może spotkać wydawcę i też autora, to jest to, że książka będzie żyła przez chwilę i zniknie, że nikt się nią nie będzie dalej interesował. Na szczęście książki pauzy to są tak zwane long sellery, czyli długo się sprzedają. Czasem bardzo dobrze na początku, czasem średnio, czasem słabo, tak jak w każdym wydawnictwie, chociaż pewnie nie każde wydawnictwo o tym mówi. Natomiast sprzedają się później długo. I ja odnawiam cały czas prawa do książek kupionych na początku pauzy. W tej chwili w 23 roku skończyły się prawa, po 5 latach upłynęły prawa do kilku tytułów, które ja odnowiłam. I dalej będę wydawać i sprzedawać Dawida Wana, którego legenda o samobójstwie, prawa wygasły i je odnowiłam. czy Miranda July. No, te książki, które były wydane w pierwszym roku pauzy, praktycznie większość z nich już ma prawa, które się skończyły. Już nawet z 19 roku się zaczynają kończyć prawa, już je odnawiam. A dlatego je odnawiam, że te książki się cały czas sprzedają, cały czas je czytacie. I to jest ogromny komplement dla mnie jako wydawcy i ogromna radość i za to bardzo Wam dziękuję. Więc ponieważ nie chcę się tak skupiać na tych nowościach i na takim ciągłym poczuciu oczekiwania, tak? Takim ciągle czekamy. Wrzuciłam na razie na Instagram zapowiedzi, trzy zapowiedzi na styczeń. Wyjątkowo jest ich dużo w tym roku. Zaraz powiem dlaczego. I na razie zatrzymałam się na tym styczniu. Nie wrzucam Wam okładek na kolejne miesiące. Jest to absolutnie zrobione świadomie, z premedytacją, bo nie chcę mieć takiego efektu, który często spotyka właściwie większość wydawców i mnie czasem też, że wydaje jakąś książkę danego autora i dosłownie dwa dni po premierze albo nawet przed premierą już jest pytanie, a co z następną? A kiedy będzie kolejna? Nie dlatego, że ktoś przeczytał tamtą i tak mu się strasznie spodobała, bo oczywiście, jeżeli tak się stało, że przeczytał pierwszą książkę i mu się tak strasznie spodobała, wiadomo, że będzie czekał i pytał o kolejną. I to był na przykład kazus Marie Aubert, tak? Gdzie książka dorośli odniosła tak ogromny sukces. Tak strasznie się Wam podobała, że od razu wszyscy czekali na kolejną książkę Marie Aubert. Czy Therese Bowman, gdzie miałam sporą backlistę, czyli jej poprzednie powieści mogłam wydawać i zaspokajać jakby tą potrzebę, żeby było ciągle coś od Therese Bowman, tak? I to są takie naturalne odruchy czytelnicze, które oczywiście są wspaniałe, no bo na tym właśnie polega pasja i zakochanie się w autorze, czy w autorce, czy w twórczości jakichś autorów, czy nie wiem, w opowiadaniach. Także się czeka ciągle na kolejną rzecz, bo ta pierwsza, poprzednia się tak strasznie spodobała. Pierwsza, druga, czy piąta, ale poprzednia się tak bardzo spodobała. I to jest super, ja to rozumiem i się cieszę z tego bardzo. Natomiast jest też takie zjawisko, które ja widzę od lat już, czyli takie właśnie w pogoni za następnymi wakacjami, zanim wyjedziemy na pierwsze, to już planujemy kolejne, tak? Za kolejnym, nie wiem, no różnymi oczywiście rzeczami materialnymi, tak? Nie potrafimy się cieszyć tym, co mamy i w pewnym stopniu to się też przekłada na książki. Jak zapowiadam na przykład, miałam taki przypadek z Otessą, zapowiedziałam Labwonę, która się ukazała pod koniec 2023 roku, czyli najnowszą powieść autorki, która się ukazała dość szybko po premierze amerykańskiej. Nie bardzo szybko, ale stosunkowo niedługo po niej, nie kilka lat na przykład po niej. I od razu jak zapowiedziałam Labwonę, jeszcze jej nie zdążyłam wydać nawet, to już były pytania, a co z tą, tamtą i inną Otessą, tak? I ja chcę uniknąć takiego... nie wiem, jak to nazwać, syndromu, choroby, no pejoratywnie to określam, bo uważam, że to nie jest dobre zjawisko. Chcę uniknąć takiego myślenia. Chciałabym, żebyśmy się potrafili skupić na tym, co jest dziś, teraz, tu, na tym, co czytamy teraz, na tym się zastanowić, a nie tylko szukać kolejnej książki i w pogoni za kolejną nowością. I między innymi dlatego zdecydowałam, że w tym roku nie będę robić zapowiedzi na cały rok, nie będę wrzucać okładek z dużym wyprzedzeniem. Opowiem Wam dzisiaj o zapowiedziach na pierwszy kwartał. Dwie z nich jeszcze się nie pokazały na żadnych socialach, ani na stronie internetowej pauzy, a trzy z nich już pewnie znacie. I po prostu zobaczyć, też zostawić taką przestrzeń dla samej siebie, żeby zobaczyć, co będę wydawać dalej, jakie będą reakcje na te książki, które teraz już wydałam i podejmować dalsze decyzje, a nie już teraz myśleć o tym, że Boże, co to będzie po prostu w listopadzie. W listopadzie wydam książkę taką czy inną i już na nią czekamy, bo jest styczeń, słuchajcie, jest styczeń. Skupmy się na styczniu, 1 stycznia. I ten właśnie dzień trwa. To tyle mądrości ode mnie na tematy życiowe. A jeżeli chodzi o zapowiedzi, no więc tak, w styczniu są trzy tytuły, miały być dwa. Miał być tytuł Słabsi Sigrid Nunes, który ukazał się w listopadzie 23 roku w Stanach Zjednoczonych, a już w styczniu jest dostępny po polsku. To jest wspaniała powieść, słuchajcie, nie wiem czy nie moja ulubiona oprócz Przyjaciela. To jest bardzo, jest to książka bardzo typowa, podobna do innych książek Sigrid Nunes. Jeżeli lubicie Sigrid, to odnajdziecie tam tą Sigrid, którą kochamy. Dzieje się w czasie pandemii w Nowym Jorku. Jest tam osadzona jakby w tych realiach, które wtedy miały miejsce, ale nie jest to książka o pandemii. Jest to książka, słuchajcie, o przemijaniu. O tym, że pewne rzeczy się kończą. Niekoniecznie o śmierci, nie ma tam żadnych takich tragicznych, no powiedzmy, problemów, jakie są w przyjacielu, bo jest przecież w przyjacielu odchodzenie i to na jakby dwóch poziomach. W pełni miłości też mamy temat odchodzenia, w La Rouen również, więc tak jak mówię, generalnie ta twórczość Sigrid Nunes jest, powiedzmy, w jakichś obszarach się porusza, tak? Także jest tutaj element przemijania, ale w bardzo ciekawy sposób ujęty. I niekoniecznie związane jest to ze śmiercią. To jest takie inne przemijanie. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby przeczytać tą książkę. Myślę, że może szczególnie spodobać się na pewno właśnie fankom i fanom Sigrid Nunes i myślę, że może osobom w wieku średnim. Myślę, że jak ktoś ma 20 lat i trochę inaczej myśli o przemijaniu, to być może nie do końca ta książka do niego trafi, ale no pytanie też, czy potrafiły poprzednie, bo przyjaciel też był przecież, bohaterka była w wieku średnim, też dotyczył osób trochę starszych, więc no, nie chcę tego też tak ograniczać, prawda, że to jest książka dla takich czy innych czytelników. W ogóle bardzo często to, co mi dają te targi, na których się spotykam z Wami, z czytelnikami, tych 6 imprez w tym roku też mi to pokazało. Przepraszam, 6 imprez nie w tym roku, tylko w 23, czyli w ubiegłym roku już. Pokazało mi to, że czasem bardzo, bardzo zaskakują mnie czytelnicy swoimi wyborami. Podchodzi ktoś do mnie na targach, prosi o jakieś polecenie. Ja pytam, a co na przykład czytał czy czytała z pauzy? I myślę sobie w głowie, patrząc na tą osobę, czy słuchając jej, że myślę, że wiem, co powie, a ta osoba mówi coś zupełnie innego. I to jest niesamowite, więc ja staram się tak nie ograniczać i nie mówić, że coś jest dla takich czytelników czy dla innych. Natomiast z drugiej strony też chcę powiedzieć o swoich wrażeniach z książki i z tych książek, które wydaję, więc wydaje mi się, że rzeczywiście ci, którzy docenili przyjaciela, bardzo do nich trafią. Słabsi Sigrid Nunes, premiera 10 stycznia i 11 stycznia zapraszam na spotkanie z Sigrid Nunes, które odbędzie się, nie z Sigrid Nunes, tylko wokół książki Sigrid Nunes. Będzie to spotkanie, które odbędzie się w Big Book Cafe. Będzie też dostępne nagranie online. Paulina Reiter i Remigiusz Rzeziński będą rozmawiali na temat książki, na temat twórczości Sigrid Nunes. Więc możemy się spotkać albo na żywo na Dąbrowskiego Big Book Cafe 11 stycznia o godzinie 19. Bardzo serdecznie zapraszam, ja też tam będę obecna. Albo możecie sobie odtworzyć nagranie czy posłuchać na żywo tej rozmowy na temat książek Sigrid Nunes. Natomiast autorka, mam nadzieję, że kiedyś przyjedzie do Polski. Był taki plan, ale była pandemia i nie mogła przyjechać. Mam nadzieję, że kiedyś się to uda. No i autorka cały czas pisze i też są książki jej starsze, które mogę wydawać, więc mam nadzieję, że słabsi pokażą, że nadal czytacie Sigrid Nunes, że nadal się Wam podoba, że nawet nadal ją kochacie, bo Przyjaciel jest jednym z bestsellerów pauzy do dziś, już tyle lat po wydaniu i że będę mogła dalej wydawać Sigrid Nunes i będzie się Wam dalej podobała, a Przyjaciel to właśnie jeden z tych tytułów, który zdążył wygasnąć, a ja odnowiłam prawa, bo już tak dawno temu, powiedzmy jakiś czas temu powstał i został wydany po polsku. Także tak, Sigrid Nunes. Druga książka, która miała się ukazać w styczniu od początku, to jest non-fic z tej małej bardzo dotąd serii, w której się ukazało Sempre Suzanne i Coś nie tak, czyli Sempre Suzanne, Sigrid Nunes właśnie i Coś nie tak, Emer McBride. To są dwie książki w tej serii non-fiction, teraz będzie trzecia. I to jest książka Ostatni dzień na ziemi Davida Vana, też autora bardzo dobrze Wam znanego, kochanego przez Was, też legenda, Komodo, to są książki, też bestsellery pauzy. I żeby było ciekawiej, i Sigrid Nunes, i Davida Vana tłumaczy Dobromiła Jankowska. Od początku to są jej autorzy, tłumaczyła wszystkie ich książki, więc jeżeli lubicie pióro Miłki, tłumaczenia Miłki, to myślę, że ta książka też się Wam bardzo spodoba. Jest tam jak zwykle bardzo dużo Davida Vana, chociaż jest to non-fic i on opisuje pierwszą strzelaninę, która miała miejsce w Stanach na uniwersytecie. David Van pisał reportaż na temat tego wydarzenia, więc miał dostęp do wszystkich danych policyjnych i tak dalej. Bardzo, bardzo ciekawa opowieść o przemocy i o tym właśnie, no, jak broń jest obecna w Stanach Zjednoczonych w życiu przeciętnych ludzi, zwykłych obywateli. I też właśnie Van tam pisze o tym, jak on się czuł, mając bodajże 13 lat, kiedy strzelał sobie z kolegami do latarni ulicznych, miał dostęp do broni, do dubeltówki bodajże. I, no i to było takie chyba normalne dla niego, znaczy chyba, no tak on o tym pisze, że było to normalne. Dla nas w Polsce na szczęście to nie jest normalne, przynajmniej na pewno nie w środowiskach takich przeciętnych, miejskich. Może jak ktoś poluje, to ma broń w domu i może dla dziecka takiej osoby jest to normalne, że jest broń w domu, no ale generalnie broni nie ma, tak nie jest broń tak powszechna jak w Stanach Zjednoczonych. I na szczęście nie ma też tych wszystkich napadów, które się odbywają tam. Więc bardzo ciekawa, dosyć krótka, 200 kilka stron, 270 bodajże, 272 chyba, Davida Vana, Ostatni dzień na ziemi. I tutaj mamy premierę 31 stycznia. E-booki są już dostępne na stronie Pauzy. Książki papierowe będą wchodzić do sprzedaży parę dni przed premierą, jak zwykle. I trzecia książka, która się ukaże w styczniu, i ona ma taką trochę sztuczną premierę 10 stycznia, a dlatego sztuczną, że nie wiem, w którym momencie się pojawi w szerszej dystrybucji, na przykład w Empiku. Mam nadzieję, że też wtedy, ale nie jestem pewna, bo zgłosiłam ją w ostatniej chwili, a są takie procedury dystrybucyjne, które powodują, że należy wcześniej zgłaszać nowości. Więc Eileen jest to nowe wydanie książki, która się ukazała już w wydawnictwie WAB, w którym kiedyś wtedy właśnie pracowałam i ja wydałam pierwszą powieść po polsku o Tessy Moszwek. Była to właśnie powieść, wtedy nazywała się Byłam Eileen. W wersji Pauzy nazywa się tylko Eileen, tak jak oryginał. Przekład Teresy Tyszowieckiej, ten sam przekład, który był w WAB wydany, aczkolwiek był on przez nas trochę zmieniony, lekko podredagowany, poprawiony przez tłumaczkę i przez redaktorkę. Także Eileen z bardzo podobną też okładką, bo wykorzystałam tą samą grafikę, która była na okładce ówczesnego wydania w WAB. Wiem, że część z Was zna tę powieść, bo czytała już o Tessę wcześniej, ale myślę, że do szerszego grona ona nie dotarła. Tak jak słyszę, to wiele osób mówi, że albo w ogóle nie słyszało o niej, albo nie czytało, więc będzie Eileen. A dlaczego Eileen się pojawiła tak nagle w planie? No właśnie dlatego, że wszedł do kin film na podstawie książki Eileen. Dotąd był pokazany na American Film Festival, czyli Festiwalu Kina Amerykańskiego we Wrocławiu jesienią i na Nowych Horyzontach chyba również, więc kilka osób już mi mówiło, że widziało ten film, pisali do mnie czytelnicy na Facebooku, na Instagramie, na targach dobrych książek we Wrocławiu również miałam okazję rozmawiać z osobami, które widziały ten film. Nie wiem, kiedy on wejdzie do szerszej dystrybucji, miał wejść na początku roku i dlatego też zaplanowałam to wznowienie na ten czas. Natomiast na razie go nie widzę w żadnych zapowiedziach, powiem szczerze, więc nie wiem. To jest bardzo dziwne, bo są tam bardzo duże nazwiska, między innymi Anne Hathaway gra w tym filmie, więc sądziłam, że on trafi do kin. Bardzo polecam ten film i polecam przede wszystkim książkę. Uważam, że książka jest lepsza od filmu, ale film też bardzo warto obejrzeć. I stąd ten pomysł, żeby wydać Eileen, powiedzmy tak trochę spontanicznie i może nie tyle poza planem, ile dlatego była ona zapowiedziana tak późno. Przepraszam, coś mi tu spadło. Mój długopis, pewnie słyszeliście. No dobrze, potem będzie książka w lutym jedna i w marcu też jedna. W lutym będzie to książka Szczegóły, autorka szwedzka Ia Genberg. Bardzo duża dla mnie satysfakcja, bo autorka dostała najważniejszą nagrodę literacką w Szwecji, Nagroda Augusta. Kilka dni po tym, jak ja kupiłam prawa do tej książki. Książkę przełożyła dla mnie Dominika Górecka. Jest to świetna opowieść o kobiecie, która leży z gorączką w łóżku i wspomina swoje przyjaźnie. Swoje przyjaźnie, swoje relacje różne i swoje życie. Świetnie opisana, naprawdę krótka powieść, ale świetnie opisane relacje międzyludzkie. Właśnie przyjaźń, o tym, co jest ważne w życiu. Także piękna rzecz. Tutaj będzie okładka Tomka Majewskiego. Jeszcze Wam jej nie pokazałam. Tomek Majewski też zaprojektował okładkę do Ostatniego dnia na ziemi Davida Vana. Więc w lutym jedna książka, właśnie Szczegóły. A w marcu też będzie jedna książka i też tutaj będzie przekład Dobromiły Jankowskiej, słuchajcie, bo będą to opowiadania Lauren Groff. Jak wiecie, Miłka tłumaczyła Florydę, czyli poprzedni zbiór opowiadań Lauren Groff. Powieści Lauren Groff dla Pauzy tłumaczy Jerzy Kozłowski, który w tej chwili pracuje nad najnowszą powieścią Lauren, czyli Vaster Wilds, która się ukaże po polsku prawdopodobnie dopiero w 2025 roku, bo Jurek nad nią nadal pracuje, potem będzie cały proces redakcji i tak dalej. Jeszcze zobaczymy, ale myślę, że ona będzie dopiero w 2025 roku, natomiast w 2024 będą właśnie te opowiadania. I to jest zbiór, który został napisany przed Florydą. Oryginalny tytuł to jest Delicate Edible Birds i postanowiłyśmy wspólnie z autorką i z Miłką zmienić tytuł polski. Wybrałam tytuł Fuga, to jest tytuł jednego z innych opowiadań w tym zbiorze. Okładka nawiązuje trochę do oryginalnego tytułu, to zobaczycie. No i oczywiście oryginalny tytuł to jest tytuł jednego z opowiadań, więc ono tam dalej jest w tym zbiorze. Natomiast pomyślałam, że tytuł Fuga będzie jakiś taki lepszy dla tego polskiego wydania i Lauren się tutaj ze mną zgodziła, Miłka się też ze mną zgodziła, więc tak będzie. Tutaj też okładkę zaprojektował właśnie Tomek Majewski. I te opowiadania ukażą się w marcu. Czyli krótko mówiąc, w pierwszych trzech miesiącach roku 2024 ukaże się 5 tytułów. Słabsi, Eileen, Ostatni dzień na ziemi, Szczegóły i Fuga. Taki jest plan na te 3 miesiące. Myślę, że on nie ulegnie już zmianie. Słabsi również się ukazują w audiobooku, więc zachęcam do słuchania. Wszystkie książki oczywiście ukazują się również w formacie e-booka i są dostępne zarówno w sprzedaży, audiobooki są też dostępne w streamingu, także zapraszam do słuchania i do czytania. O pozostałych miesiącach roku opowiem, tak jak powiedziałam później. Na bieżąco będę Wam o nich opowiadać. Powiem tylko tyle, że w przekładzie jest kolejna, najnowsza powieść Mirandy July i tutaj jest niespodzianka taka, że będzie nowa tłumaczka Mirandy July, Kaja Gucio, która pracuje właśnie w tej chwili nad tą nową powieścią. Będzie też w pauzie prawdopodobnie wydana w wakacje Emma Klein, która była wcześniej wydawana przez Sonię Dragę. Jej najnowsza powieść, po angielsku tytuł The Guest, polski tytuł Zaproszona, w przekładzie Agnieszki Walulik. Książka bardzo nadająca się na wakacje, aczkolwiek no, nie jest łatwa. Opowiada o... Może nie będę opowiadać o fabule, bo to nie o to chodzi. Dla mnie to jest książka o zagubieniu, o wykluczeniu, o stereotypach, o zakłamaniu, o wykorzystywaniu kobiet też. O roli kobiet w ogóle w takich bogatych bardzo środowiskach uprzywilejowanych, bo w takim otoczeniu Zaproszona się dzieje. W przepięknych willach na wybrzeżu Nowego Jorku, gdzie nie jest tak pięknie, jak sądzimy. Wspaniała powieść, ja jestem w ogóle wielką fanką Emmy Klein. Kupiłam oprócz Zaproszonej, czyli oprócz The Guest, kupiłam też prawa do jej zbioru opowiadań i do jej krótkiej takiej nowelki, nad którymi też Agnieszka Walulik będzie zaraz pracowała. One się ukażą pewnie w 2025 roku. Na pewno nie w tym roku. W tym roku będzie tylko Zaproszona, ale naprawdę... No, uczta czytelnicza, fantastyczna rzecz, bardzo dająca do myślenia. Będzie też Amanda Svensson, to jest szwedzka pisarka nominowana do nagrody, Międzynarodowej Nagrody Bookera w przekładzie Justyny Czechowskiej i Karoliny Ancerowicz. Wielka, wielka cegła. Nie wiem, ile ona będzie miała po polsku stron, w ogóle boję się myśleć. Myślę, że około 900. To chyba będzie najdłuższa pauza w ogóle w historii pauzy. Przez to, że wiecie, ja mam wszystko w jednym formacie, wszystko wydaję w jednym formacie, więc tutaj nie mogę nagle zrobić, nie wiem, innego druku albo innego fontu użyć, albo innego formatu zrobić, żeby zmienić tą objętość, więc myślę, że ona będzie bardzo długa, bardzo gruba, bardzo piękna powieść. Nie wiem jeszcze dokładnie, kiedy ją wydam. I będą też opowiadania, oprócz Fugi, inne opowiadania, ale na razie nie chciałabym mówić o nich nic więcej, bo i właśnie tutaj wchodzi to moje nowe podejście bardziej spontaniczne. Nie wiem, słuchajcie, które opowiadania wydam w tym roku, oprócz Fugi. Jest kilka opowiadań, które są w przekładzie w tej chwili. z różnych języków są tłumaczone. Na te przekłady wszystkie czekam w tej chwili i zobaczymy. Wybiorę te, które w danym momencie wydadzą mi się najbardziej odpowiednie i będę Wam o nich mówić bliżej terminu premiery. I na koniec powiem tylko, że mam już dwa zaproszenia dla autorów Pauzy, dla autora i dla autorki. Niestety nie mogę zdradzić jeszcze nazwisk, bo nie zostało to oficjalnie jeszcze potwierdzone. Mam ogromną nadzieję, że obie te osoby przyjadą. Jedna osoba, autor, już potwierdziła, więc myślę, że na 99% się pojawi. Na autorkę czekamy. Jeżeli to będzie autorka, jeżeli ta autorka, która została zaproszona, przyjedzie, to będzie ogromny hit. Więc mam taką nadzieję. Trzymajcie kciuki. No i tyle. I więcej nie powiem, bo zaraz zdradzę albo się wygadam, albo zdradzę coś, o czym nie chcę Wam w tej chwili jeszcze opowiadać. A że jestem gadułą, to pewnie zaraz coś przez przypadek powiem. Więc kończę, słuchajcie. I też już mówię do Was 36 minut prawie, więc myślę, że wystarczy. Mam nadzieję, że te moje różne potknięcia w trakcie tego nagrania Wam nie przeszkadzają, że ta formuła Wam odpowiada i że będziecie czytać Pauzy, słuchać Pauzy. Zachęcam Was do pisania do mnie, do komentowania pod różnymi postami, do sociali, do słuchania podcastów, do uczestniczenia w klubu i książki, bo też nie mówiłam o tym, że przecież w 2023 roku zakończył się trzeci rok klubu książki. Właśnie w tym roku zaczynamy czwarty rok spotkań co miesiąc. Więc teraz w styczniu czytamy Piękną młodą żonę Tamiego Weringi, holenderskiego pisarza. Też jedna z pierwszych Pauz, wydana w 19 roku, na początku 19 roku. Więc też tutaj w klubie czytamy na zmianę. Raz coś nowszego, raz coś starszego. Co jakiś czas opowiadania też, chociaż częściej czytamy powieści. Więc bardzo Was też zapraszam do tego klubu. I do uczestniczenia w tej takiej małej, pauzowej, a może nie takiej małej już, takiej sporej już może, nie dominującej, ale sporej społeczności Pauzy. Zapraszam Was do tego i zawsze staram się odpisywać. Myślę, że nikogo nie pomijam w moich odpowiedziach. Zapraszam też do zapisywania się na newsletter i odpowiadania na ten newsletter, jeżeli macie ochotę o coś zapytać czy coś skomentować. I tyle. I życzę Wam i sobie, i Wam, nam wszystkim spokojnego roku 2024, żeby wszystkie rzeczy, które nas niepokoją, jakoś przycichły, żeby to był dobry czas i czytelniczo, przede wszystkim życiowo. Wszystkiego dobrego, kochani. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Dziękuję Wam. To ja, Anita. Pauza.